Cześć, tu Igor, 0BS Management. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu. Tym razem nieszablonowy temat, bo z Irminą Recką z Narodowego Centrum Kultury rozmawiamy o tym, jak wyglądają, jak się prowadzą, czym się charakteryzują projekty w kulturze. Miłego słuchania. Cześć Irmina.
Cześć Igor.
Witam Cię w kolejnym odcinku naszego podcastu 0BS Management. No i oczywiście tradycyjnie poproszę o to, żebyś się przedstawiła, powiedziała, kim jesteś, czym się zajmujesz.
Najtrudniejsza rzecz na początku. Nazywam się Irmina Recka-Wyżga, jestem kierowniczką w dziale szkole i profesjonalizacji Narodowego Centrum Kultury i od 20 lat jestem związana z sektorem kultury. Jestem menadżerką, bywam tutorką, czasem animatorką. A z wykształcenia jestem historyczką.
O, a jakaś konkretna specjalizacja historyczna?
Społeczno-gospodarcza i właściwie XX wiek. To był mój konik na studiach.
Aha, bo od razu społeczno-gospodarcza skojarzyła mi się z dolą chłopa w XIX wieku, ale rozumiem, że to prędzej dola chłopa w XX wieku.
Ale naukowczynią nie byłam, to od razu się przyznaję. Mhm. Właściwie wszystkie lata studiów spędziłam w radiu studenckim i to było moje miejsce i już czułam, że gdzieś bliżej mediów, kultury niż samego studiowania.
Super, no ale generalnie bardzo ciekawa, mam nadzieję trochę niecodzienna i ciekawa specjalizacja. Słuchaj, takie nasze standardowe pytanie, to jaki bullshit w twojej dziedzinie najbardziej cię wkurza?
Nie mam pojęcia, czym jest bullshit.
To ja może sprecyzuję, czyli taka w ogóle, to od razu mi się kojarzy z tym, że jak z wami współpracuję od czasu do czasu, to pamiętam, że moje prezentacje muszą przechodzić przez takie dodatkowe kolaudacje, czy tam jest na przykład odpowiednio językowo i pamiętam dość ożywioną dyskusję na temat użycia przypadka wołacz z grupą, w której byłaś, więc rozumiem, więc bullshit to taka bzdura, czyli coś, co nie wiem, wielokrotnie słyszysz na temat, nie wiem, swojej pracy, czy swojego sposobu pracy, czy generalnie na przykład pracy w kulturze i po prostu już wywracasz oczy jak po raz kolejny.
Wiesz co, coraz mniej wywracam oczy z wiekiem i z doświadczeniem, coraz mniej mnie dziwi i coraz bardziej też jakoś swoje spostrzeżenia weryfikuję i gdzieś przyświeca mi to myślenie, że niewiele wiem. Więc staram się nie zapalać, ale tak jak teraz trochę dopowiedziałeś, to pomyślałam sobie, że chyba to, co jednak mnie jeszcze zapala, to że w kulturze jest tak bardzo inaczej niż gdzie indziej. O. I ta wyjątkowość kultury, że mamy inaczej, jesteśmy zupełnie inni, a jakbyś mnie zapytał, dlaczego inni, to właściwie nie wiem. I znowu mi przyszła taka anegdotka do głowy, że jak do naszej instytucji przyszła osoba zajmująca się HR-ami, ta osoba ma konkretne imię i twarz i jest to Asia Majewska, to powiedziała, że wali głową w mur, bo jak próbuje zaproponować jakiekolwiek szkolenie z biznesu, z innego obszaru i to szkolenie nie ma w nazwie rozszerzenia związanego z kulturą,
w kulturze tak,
dla kultury
kojarzę.
I dla instytucji kultury, to że my jako kierownicy, menadżerowie, pracownicy instytucji kultury nie chcemy brać udziału, bo na pewno ten człowiek po drugiej stronie nie zrozumie naszej perspektywy. I powiem ci, że przez długi okres czasu też w tym jakoś byłam. Taka hermetyczność trochę naszego środowiska. I z czasem zweryfikowałam swój pogląd i bywa różnie. Czasem rzeczywiście takie szkolenie się nie sprawdzi, ale w znakomitej większości jednak wychodzenie ze swoich banieczek.
Czyli ta specyfika jest, ale może nie jest aż tak specyficzna, jak się wielu ludziom wydaje.
Że jednak pewne procesy, zwłaszcza w zarządzaniu, są dokładnie takie same, niezależnie czy to jest firma prywatna, NGOs, czy instytucja kultury. I doświadczam tego coraz bardziej i coraz bardziej w to wierzę, że to wzajemne inspirowanie, uczenie się, wychodzenie poza schematy w swoje działki naprawdę ma ogromne znaczenie.
No, mi się od razu kojarzy, że to często jest taka wymówka, no, z mojego doświadczenia, którą spotykam od klientów, że no dobrze, 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 ale u nas się nie da tego wdrożyć, bo my jesteśmy specyficzni. Czytaj, no po prostu nie mamy tak naprawdę nie mamy wystarczająco motywacji, siły, nie chce nam się. I to jest taki słowo wytrych, że u nas jest inaczej, że u nas się nie da, ale na pewno jakaś tam te specyfiki są, więc chciałbym je trochę poodkrywać.
To bezpieczeństwo, nie? Takie mi się od razu nasuwa i to, że nie chcemy wychodzić z tych swoich stref komfortu, nie? Ale to odrębny temat.
To słuchaj, te projekty w kulturze, możesz podać przykład jakichś projektów kulturalnych, które się, nie wiem, przy których uczestniczyłaś, które się dzieją, które się może będą działy. Co to są za projekty? No bo wiesz, taki, ja pamiętam, jak z wami tam dawno temu zaczynałem współpracować, ja nie miałem pojęcia, czego się spodziewać.
Wow.
Nie, co to znaczy? I pamiętam, że to spektrum było dość duże.
No i teraz wymienić, to naprawdę jest dla mnie też trudne, dlatego że przez te 20 lat bardzo dużo tych projektów się przewinęło. To, co teraz jest mi najbliższe, to działania szkoleniowe i profesjonalizacyjne, a one tak na pierwszy rzut oka mało mi się kojarzą z projektami kulturalnymi. Więc może takie no, najbardziej oczywiste... to te związane z muzyką, teatrem, tańcem, to gdzieś pewnie w pierwszej kolejności.
Czy jakieś festiwale na przykład.
Festiwale muzyczne i to jest też coś, taki obszar, którego my w Narodowym Centrum Kultury jak najbardziej dotykamy. Ale to są też kampanie społeczne, to były moje pierwsze działania dawno, dawno temu.
Jakiś przykład takiej kampanii?
Świadkowie historii, pamiętam Katyń, historyczne, takie uświadamiające pewne tematy z obszaru kultury. Coś, co nie dla wszystkich jest oczywiste, ważne.
Zupełnie nie kojarzę tych świadków historii, może nie jestem dobrym odbiorcą takich kampanii, ale tak się domyślam, że coś znajdowaliście jakieś osoby już pewnie starsze wiekiem, które były świadkami jakichś wydarzeń i mogły o tym opowiedzieć, tak?
Tak, żyjące osoby, które przeżyły ważne wydarzenia z historii, chcieliśmy przybliżyć wtedy młodym odbiorcom, że to są realni, prawdziwi ludzie, którzy byli czasem zupełnie zwykłymi ludźmi w trudnych czasach, którzy potrafili zrobić coś niespodziewanego dla innych, dla ludzkości, już tak bardziej górnolotnie. Ale rzeczywiście takie, żeby pokazać na przykładzie człowieka, który opowiada historię, a nie żeby dowiadywać się z tego z książki. No i dla mnie to taki był ważny projekt, bo świeżo po historii wydawało mi się to naprawdę bardzo ciekawe, bo przez 5 lat studiów nie mieliśmy czegoś takiego. Uczyliśmy się no, z opracowań, materiałów książkowych, a ja rzeczywiście...
Przyczyny, przebieg, skutki, ja pamiętam.
Tak, a ja chłonę wiedzę od kogoś, jak to jest żywe, realne, dzieje się i ktoś może mi to opowiedzieć ze swoich doświadczeń, to dopiero wtedy we mnie zachodzą jakieś procesy i zapamiętywanie pewnych rzeczy.
A ta profesjonalizacja, to co to jest? Bo ja, wiesz, tak się trochę może zupełnie nie ściemniam, nie? Na potrzeby podcastu ja się chyba trochę domyślam na takiej zasadzie, że jak, nie wiem, brałem udział w jakichś też takich konferencjach, jak wy organizujecie Pracuj w Kulturze, no chociażby organizacja konferencji Pracuj w Kulturze jest czymś takim i tam na przykład przyjeżdżają ludzie z bardzo ciekawych miejsc, typu, że ktoś jest, nie wiem, dyrektorem miejskiej biblioteki publicznej w jakiejś mega małej miejscowości albo domu kultury, albo gdzieś tam i rozumiem, że też wy macie projekty i waszą rolą jest pomaganie tym ludziom zwyczajnie, nie wiem, zwiększanie ich kompetencji, jakieś tego typu działania. Mylę, dobrze tam
bardzo
coś kombinuję?
Bardzo dobrze, już jesteś wyedukowany. Rzeczywiście tak to wygląda, czyli nie tylko szkolimy poprzez konkretne jakieś jedno wąskie działanie LinkedIn dla początkujących, czy z Facebooka, czy z zarządzania z zespołem, czy umiejętności liderskie, ale patrzymy też trochę szerzej na pewne procesy i tak naszym zadaniem jest profesjonalizacja kadr kultury, czyli robimy wszystko, żeby pracownicy, pracowniczki instytucji kultury, animatorzy, edukatorzy, żeby im się jak najłatwiej działało w kulturze, czyli staramy wyposażyć ich w różne narzędzia, wiedzę i umiejętności, żeby ta praca rzeczywiście dla nich była dużo łatwiejsza i to wspomniane forum Pracuj w Kulturze to jest też dla mnie bardzo długa historia, bo to jest dochodzenie do tego wydarzenia trwało latami. Najpierw 20 lat temu powstał program Praktykuj w kulturze, gdzie staraliśmy się przyciągać praktykantów do instytucji kultury, żeby tworzyć sobie nową kadrę, ale też mieć wsparcie w instytucji kultury w postaci praktykanta, a potem w którymś momencie, i ten moment już świetnie pamiętam, bo to był 2013 rok i właśnie mija dziesięciolecie, uznałyśmy w zespole, że nie ma w Polsce portalu, na którym moglibyśmy znaleźć pracę w sektorze kultury. Było pracuj.pl, nie wiem, mogę używać nazw własnych.
Oczywiście, że tak. Ja
myślę, i do teraz jest tak, że jak szukasz pracy, to na pracuj.pl, to jest dla mnie jeden z największych portali pomagających w szukaniu pracy, nie ma zakładki kultura. Więc my w zespole uznałyśmy, stworzymy sobie same taki portal i tam będziemy zamieszczali oferty pracy, co okazało się bardzo trudne, bo wtedy w kulturze nie było prawie w ogóle ofert pracy, ale dzwoniłyśmy do instytucji, wysyłałyśmy maile, pisałyśmy i prosiłyśmy, żeby jakiś potencjalny pracodawca, czyli ośrodek kultury, dom kultury, teatr, filharmonia, zamieścił ofertę pracy na naszym portalu. Był opór, więc to my zamieszczałyśmy te oferty pracy i byłyśmy takie szczęśliwe, dumne, jak 3-4 oferty tygodniowo się pojawiały. No i wiadomo, latami ten projekt...
To normalnie startup zrobiliście.
Dokładnie tak, tak było. To jeszcze tak dobrze nie wyglądało jak teraz, chociaż oczywiście mamy dużo do zrobienia i cały czas staramy się ulepszać ten portal.
Link umieścimy pod odcinkiem.
Super, dzięki. No a teraz rzeczywiście to instytucje same zamieszczają, tych ofert jest bardzo dużo. No i właśnie, i przyszedł taki moment, że portal Hura dzieje się. Przyszła Asia do naszej instytucji, pojawiła się osoba z HR-u, bo to też naprawdę nie jest codzienna sytuacja. W większości instytucji kultury w Polsce nie ma działów HR. Jest osoba, która...
Nie ma, są kadry,
a nie
HR.
Przeważnie pani bądź no pan rzadziej, który zajmuje się umowami, formalnymi kwestiami, płacami, to bardzo różnie, bo to czasem księgowość, czasem...
No idziemy tu trochę w takie okropne stereotypy, no ale tak, taka pani kadrowa, czyli taka pani poukładana, trochę czasem nieprzyjemna, która po prostu tymi umowami tam, że trzeba podpisać, przedłużyć, tak, plan urlopowy,
ale u nas
i tak
jest
dalej.
Przyjemna, więc to nie jest moje doświadczenie, zawsze mieliśmy wspaniałą kadrową i tu bez wazeliny, zero bullshit. Więc nie idziemy w stereotypy, ale no tak, tak to wyglądało, więc jak przyszła osoba z HR-u, to wow, co ona od nas chce, o co chodzi, sami sobie rekrutujemy, sami działamy, onboarding, nie słyszeliśmy o takim.
A dbanie o pracowników, to w ogóle tam też sobie dajemy radę.
Więc w ogóle o co chodzi, ale to było wspaniałe, bo to się też zbiegło jakby z moim przejściem na kierownika działu, nie byłam wcześniej liderką, więc też nie miałam świadomości po co, dlaczego taka osoba, więc fajnie, bo dorastamy razem wspólnie z Asią do pewnych rzeczy. No i w którymś momencie stwierdziliśmy, kurczę, skoro nie ma tych HR-ów, fakt, kultura jest niedofinansowana i to jakby jest na oddzielny podcast pewnie rozmowa, ale nie chcę narzekać, bo jest coraz lepiej, więc też dużo dobrego się dzieje. Uznałyśmy, spróbujmy może zrobić konferencję, na której zaczniemy delikatnie mówić, że może to jest już ten moment, gdzie tych ofert pracy jest więcej, gdzie instytucje kultury mają coraz większe budżety. Spróbujmy zrobić konferencję zahaczającą o HR-y i będziemy mówili o tym liderstwie, przywództwie. Zresztą na pierwszą konferencję zaprosiliśmy.
To było pierwsze?
Tak.
O kurczę,
my zaprosiliśmy gościa spoza sektora kultury, więc to też było odważne, ale trochę... Właściwie nie mieliśmy wyjścia trochę, Igor, bo nie mieliśmy też gdzie czerpać pewnych rozwiązań, więc stwierdziliśmy, okej, no to postarajmy się znaleźć ludzi spoza działki i spróbujmy o tym porozmawiać. Jeszcze wtedy był pomysł zrobienia targów pracy dla studentów, bo też nie ma w sektorze kultury, a te ogromne, które są jak Absolvent Talent Days czy Jobicon, to ceny tych miejsc są tak wysokie, że...
Tak, one są stargetowane stricte pod prawdopodobnie dominują tam shared serwisy oraz firmy IT, które po prostu masowo potrzebują kogoś tam zgarnąć, no i one ich je po prostu wtedy stać. Nie? Ja też...
Dokładnie. No więc my wystawiamy się, bo jesteśmy taką fajną instytucją, że mamy takie możliwości. Natomiast no, ten jeszcze projekt włożyłyśmy do szuflady na moment, bo też czekamy, są różne zawirowania budżetowe, dużo się dzieje, ale ta konferencja ruszyła. Pierwsza była na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i poszło. Pierwsza to trochę się obwąchiwaliśmy, nie wiadomo było o co chodzi, a w tym momencie za miesiąc mamy czwarte forum Pracuj w Kulturze, które będzie się odbywało we Wrocławiu i tu już mam poczucie naprawdę trochę efekt kuli śniegowej. Już w zeszłym roku na konferencji nie były tylko małe centra, ośrodki kultury, ale właśnie te duże instytucje, które rzeczywiście mogą sobie pozwolić na to, żeby zacząć myśleć, planować, nawet jeśli nie tworzyć działów HR, to myśleć o tych pewnych elementach, które są istotne. Przyjmowaniu pracownika,
rekrutacji. No chociażby właśnie o tych szkoleniach, o przywództwie, o wprowadzeniu jakichś w miarę nowoczesnych narzędzi do zarządzania. Ja byłem mile zaskoczony, jak tam miałem jakąś grupę na krótkim warsztacie i część z tych ludzi wiedziała, co to jest tablica Kanban i wiedziała, co to jest Trello i to było takie wow, fajnie, że się zmienia, a nie, że po prostu no, idziesz do takiej instytucji i się wręcz spodziewasz, że ludzie będą chyba, nie wiem co, liczydeł i suwaków logarytmicznych używać.
No właśnie i wiesz co, i teraz mam poczucie, że trochę już burzymy stereotypy, bo jak w tym roku zapraszaliśmy Pracuj.pl, Krzyśka Górskiego z Pracuj.pl i robiliśmy sobie taką mikroodprawę i ja jeszcze trochę z lekkimi kompleksami tak chciałam go wprowadzić, tłumaczyć mu różne rzeczy, że my czegoś nie mamy, bo jakoś nie doceniamy bardzo mocno swoich rzeczy, które są i wydaje nam się, że ta trawa u sąsiada zawsze bardziej zielona, to Krzysiek mówi, co ty, ale my tego nie mamy, a wy już macie. My pewnych rozwiązań, to, wiesz, gdzieś w głowach nam się zakodowało, że jak biznes ma kasę, to ma wszystko, a czasem brakuje tam świadomości. I tutaj rozmawialiśmy o takim zatrudnianiu włączającym.
Włączając?
Tak, żeby starać się przyjmować osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Okej.
Ale nie na zasadzie szukamy gdzieś tam konkretnie takiej osoby, tylko stworzyć takie warunki, żeby te osoby mogły aplikować. Jako eksperci, specjaliści do tematów niezwiązanych z dostępnością. No i wyszedł to taki teraz mój konik, temat osób głuchych, że jak nie przygotujesz zaproszenia vloga czy czegoś w Pejotemie, to on nawet nie będzie wiedział, że może na jakieś stanowisko.
Co to jest Pejotem?
Polski język migowy.
A.
Więc tak, trochę zajawkowo, ale to jest dla mnie naprawdę ciekawe doświadczenie, że przez to, że to już jest któraś edycja, że zapraszamy coraz więcej osób, to okazuje się, że pewnych rzeczy biznes może się uczyć od nas i też zostałyśmy z Asią zaproszone na dużą konferencję HR-ową dla biznesu, strategię HR i tam będziemy ekspertkami właśnie od tematu zatrudniania osób głuchych, więc no właśnie, zaczynamy jakoś wspólnie czerpać od siebie i to jest dla mnie super.
To dobrze, a co byś powiedziała, że różni te twoje, no bo tutaj było, że tak naprawdę to, cośmy teraz powiedzieli, że jest dobrze, jest normalnie, jest w sumie tak jak wszędzie, a co różni te projekty kulturalne od, że tak powiem, innych takich standardowych projektów. Tak,
serduszko
coś mi przychodzi do głowy, bo to widzę, że kręcisz głową i zaraz mnie spuścisz po brzytwie i powiesz, że nic.
Wiesz, jestem mocno
nic nie różni. Czy na przykład współpracujecie z Prima, z jakimiś divami i tak dalej, bo to było jedno z moich pierwszych skojarzeń odnośnie pracy w kulturze, to mi się kojarzyło z tym, że to pewnie z jakimiś artystami trzeba pracować, a artyści to mają fanaberię.
No, uwielbiam artystów, więc i ich fanaberię też. No, wiadomo, że bywa różnie. No, ja w tym momencie nie pracuję w projektach takich typowo kulturalnych, ale bardzo mocno utożsamiam się z instytucją, więc mocno wychodzę poza te bańki swojego działu i zdarza się, że organizujemy wolontariat przy festiwalu Eufonie, gdzie rzeczywiście tam pracujemy z artystami, twórcami i to jest super wdzięczne i przyjemne działanie. No ale właśnie to, co wyróżnia, no to gdzieś tam niezależnie od specjalizacji, ta bliskość jednak twórców, artystów i działań takich animacyjno-artystycznych, które mają sens, które mają jakiś konkretny cel, które mają odbiorców, bo nawet myślę sobie z mojej perspektywy szkoleniowej, to różni szkolenia od biznesu tym, że my szykujemy ofertę, tak jak już mówiłam na początku, stricte pod pracowników instytucji kultury i naprawdę staramy się bardzo mocno wejść w ich specyfikę pracy, w te działania animacyjne, edukacyjne i realizujemy na przykład letnią Akademię Rękodzieła i Sztuki, dla mnie to jest też kurs szkoleniowy, gdzie mamy kilkadziesiąt osób.
Czyli przepraszam, ja też to Igor mógłby się zapisać i na przykład sobie lepić garnki albo
właśnie
na szydełku
nie,
coś
właśnie
robić.
Właśnie nie, bo powiem, normalnie możesz się zapisać na taki kurs, który realizuje Akademia Łucznicy, ale my robimy to w ten sposób, że przygotowujemy to dla pracowników instytucji kultury, żeby oni mogli zacząć tworzyć pracownie artystyczne. Czyli jest jakby dodatkowy element, nie tylko sam kurs ceramiki, makramy, batiku w tym roku, ale przeróżne były przez lata i szycia.
Nie wiem, co to jest makrama. Przypadkiem wiem, co to jest batik, ale nie wiem, co to jest makrama.
Makrama. Makrama to jest,
makrama.
To jest to taki powrót do przeszłości, teraz z takich sznureczków się na nowo plecie różne elementy na doniczkę. No Igor, musisz
Zguglacie sobie.
Ale właśnie no i staramy się nie tylko, że coś lepimy, robimy i się chillujemy, relaksujemy, ale też my myślimy jako dział szkoleń i profesjonalizacji kadr kultury, żeby ta osoba wyjechała i z umiejętnością, ale też taką konkretną wiedzą, co muszę zrobić, żeby w swoim domu kultury stworzyć pracownię artystyczną. Przepisy BHP, sala, przestrzeń, jaka jest mi potrzebna, jakie piece do wypału ceramiki na przykład. Czyli znowu ja widzę tutaj dużo szerszy kontekst. Można...
Czyli reasumując tak szczerze, to jakby to podsumować, to co różni te... One są ciekawe.
Tak, ciekawe jest zajawka.
Brutalnie,
jest
ja pamiętam, no okej, zarabiałem dużo, tam nie wiem, zarządzając jednym projektem, ale byśmy synchronizowali jakieś dane między dwoma systemami, to było finansowe, które nas kompletnie nie dotyczyły, kompletnie nas nie obchodziły, to było nudne jak flaki z olejem.
A wiesz, co otworzyłeś mi teraz, to powiedziałeś, że my mamy poczucie jakiegoś sensu tego, co robimy, że widzisz realnie od punktu A, właściwie wszystkie te projekty, które nawet dzisiaj wymieniałam, one gdzieś się tworzą w naszych głowach, my je sobie wymyślamy, staramy się przekonać naszych dyrektorów, żeby też wkręcili się w te nasze projekty, musimy dostać na nie finansowanie, ale finalnie widzimy efekt od urodzenia się projektu w naszych głowach do finalnego efektu i bycia z odbiorcami. I to jest chyba największa zajawka, że potem masz ten odbiór, czy nasze myślenie, cel założenia projektu były spójne z tym, co chcieli odbiorcy. I od razu jeszcze jedna rzecz, wiem, że dużo i szybko, ale też zmieniliśmy swoje myślenie przez te lata realizacji tych projektów. Kiedyś była zajawka, kilku osób robimy, działamy, jak będą odbiorcy, to będą, zobaczymy, co się zadzieje, a teraz totalnie przeszliśmy w takie myślenie, po co, dla kogo to robimy? Pytamy odbiorców, czego oni potrzebują i chcą i przeszliśmy z myślenia robimy dla na robimy z. Czyli bardzo mocno chcemy, żeby w procesie projektowania naszych działań kulturalnych, szkoleniowych, profesjonalizacyjnych odbiorca mówił nam, czego potrzebuje i to się stało totalnie uwalniające, bo trochę mniej musimy my się tym przejmować i jesteśmy, wiesz, w jakimś takim...
To brzmi jak firma totalnie, to brzmi jak totalne podejście takie usługowe, mądre, nowoczesne, tak jak się to robi. Nie tak jak to było kiedyś, że... Czyli przeszliście dokładną tę samą drogę, co wiele firm, czy produkcyjnych, czy usługowych, bo kiedyś to było tak, że trzech mądrych dyrektorów kreatywnych siadało i wymyślało, co te ludzie mogą chcieć. I podejmowali decyzję, tak, ludzie na pewno chcą takiego pudełka czerwonego i produkowali czerwone pudełka i potem patrzyli, czy to ludzie kupują, czy nie.
Tak, a teraz tylko wy musicie dalej tak myśleć zawsze, bo jak wam się nie sprzeda, to firma się zamknie, bo wy musicie zarobić, a my, i nie wiem, czy to jest plus czy minus, nie zawsze musimy zarobić na naszym wydarzeniu, bo my mamy tą trochę, ten wyższy poziom, że trochę takiego... też uczenia, wychowywania, inspirowania do kultury. Nie chcę użyć tu zbyt mocnych
słów. No ale zakładam, ale że sukcesem też jest, że ktoś w ogóle przyjdzie, nie? Bo to się liczy, czyli wy niekoniecznie musicie komercyjnie na tym wyjść na zero, bo macie jakieś, nie wiem, granty, dofinansowanie i tak dalej, no ale zakładam, że miarą sukcesu jest też dla was, że ktoś się w ogóle pojawia, no, zjawia i coś się tam dzieje.
No to nie... robimy, nie? Ale kasa nie jest kluczowa i to nie jest tajemnicą Poli Chanela, że no większość wydarzeń, czy teatralnych, no, to się nie finansuje jeden do jednego z biletów, to kilka teatrów w Polsce funkcjonuje w modelu biznesowym, gdzie rzeczywiście przez cały rok muszą mieć spektakle i to też takie bardziej rozrywkowe, czasem mniej ambitne, żeby...
Umówmy się, no tak, tak, no, ja przepraszam, że tak to lećmy nazwami, ale ja pamiętam, że byłem kiedyś, na pewno jednym z takich teatrów jest, ja do Warszawy jak sobie przyjeżdżam, to lubię sobie pójść do teatru i kiedyś poszedłem do teatru Szóste Piętro na jakąś sztukę, która miała dobre ten i tam był Cezary Pazura, ale on tam się zachowywał tak jak Cezary Pazura w każdej sztuce i zasadniczo jak rzucił kurwa albo pierdolę, to było, cała publiczność się śmiała i klaskała, a ja stamtąd wyszedłem, mówię, no super, super rozrywka na poziomie, no ale pewnie się finansują na bieżąco z czegoś takiego.
Ale i to też już doszłam do tego momentu, że już też nie mam poczucia, że chciałabym robić tylko jakieś projekty. Jeśli są odbiorcy, jeśli są chętni, to super, że jest taka sztuka, inne wydarzenie i też trochę trudno ustalić granice, gdzie jest już
no chyba gdzieś chodzi o balans.
Gdzie jest niska, bo wiesz co, u nas też przez nasze środowisko przetoczyła się taka fala, że my jako domy kultury, instytucje kultury nie możemy zejść poniżej czegoś tam, ale świat tak szybko się zmienia, tak pędzi, nasze potrzeby tak się ostro zmieniają, że fajnie jak jest różnorodnie i jak możemy skorzystać sobie z wachlarza możliwości.
Super, super, ja się w pełni zgadzam, że to jest takie moje ulubione słowo jak balans, nie? Bo tu z jednej strony pamiętam i w tym teatrze Szóste Piętro siedzieliśmy na poduszkach tak zwanych, nie? Czyli sala była pełna i jeszcze były wejściówki, że się siedziało na schodach na poduszkach, ale z drugiej strony zestawiam to z takim jakimś festiwalem w Krakowie, już nie będę wymieniał jego na chyba Konrad Festiwal, ale nie jestem pewny. Lata temu i poszedłem tak z głupia frant, po prostu temat mnie zainteresował, jakieś rozmowy z jakimś i to było w pałacu biskupa Erasma Ciołka, piękne wnętrze i tak dalej, wielka sala, do tego ekipa, która to filmowała, udźwiękawiała i tak dalej i sobie siedzieli chyba dwójka ludzi, którzy rozmawiała z panem artystą, poetą czy coś takiego, a na widowni było 6 osób. Nie, ja po prostu tam siedziałem i się rozglądałem i mówię, no i tak teraz jak patrzę, to właśnie to jest to było przegięcie w drugą stronę, no tak. Nie chcę tu używać słowa patologia, przegięcie w drugą stronę, bo ewidentnie nikt sobie nie zadał pytania, po kiego grzyba, czy kogoś to interesuje, czy ktoś się na to zapisał, a nawet jak się na to zapisało mało osób, bo tam były jakieś zapisy, to może oszczędźmy trochę pieniędzy kulturowych i nie zapraszajmy tej ekipy, bo to po prostu nie ma zwyczajnie sensu.
Pełna
nie?
zgoda, ale znowu też we mnie, wiesz, trochę więcej zrozumienia, że może czasem takie porażki, wpadki są potrzebne, żeby rzeczywiście, wiesz,
tak, żeby się nauczyć.
Taki zimny prysznic, czasem różne czynniki, po pandemii naprawdę nas różne rzeczy zaskakiwały. Wydawało nam się, że też wszystko potrafimy i wiemy, a powrót publiczności naszych odbiorców też trochę trwał i taka chęć wyjścia z domu i jakiś taki lęk, trochę fobia, że jak spotkam drugiego człowieka, to on mnie zarazi. I naprawdę pamiętam drugie forum Pracuj w Kulturze w Lublinie. Naprawdę zaskoczyła nas frekwencja, że na online ludzie się pojawili, ale też już mniej, bo już byli troszkę zmęczeni, bo to już był drugi rok pandemii. Aha. Stacjonarnie też nie było chęci, a my skierowaliśmy głównie działania dla studentów, a oni totalnie nie chcieli wrócić do takiego stacjonarnego życia, więc czasem może nawet nie brak przemyśleń, a brak pewnych doświadczeń, wiesz, że coś zdarza się pierwszy raz byliśmy po pandemii i totalnie nie byliśmy pewni, co się wydarzy, czy ludzie będą chcieli być bardziej w online, czy bardziej stacjonarnie i to, co też, teraz jeszcze wrócę do tego poprzedniego pytania, bo mi się łączy, to co wyróżnia ludzi kultury, że jednak ta zajawka do uczestniczenia w życiu kulturalnym, do byciu człowiek z człowiekiem, wymiana myśli, energii, no bycia z drugim człowiekiem jest ogromna i u nas jednak dużo bardziej...
Zajawka.
Dużo, takie dziaderskie słowa, dzieci by się śmiały. Jest dużo większa niż w biznesie. U nas spotkania online'owe, działania online'owe, aż tak mocno, to są moje doświadczenia, pewnie ktoś inny jakby mówił o projektach kulturalnych, może ma inne, ale nasze doświadczenia moje są takie, że jednak stacjonarnie spotkanie, na przykład po forum Pracuj w Kulturze, tego, które będzie 25 maja zaplanowałyśmy koncert Bartka Wąsika, który zrobił taki koncert trochę aranżer Radiohead. Więc my, pomimo, że wydarzenie HR-owe, że jest to konferencja taka, no trochę biznesowa, to i tak wkładamy gdzieś działanie artystyczne, bo po prostu bez kultury nie jesteśmy w stanie funkcjonować.
No, ja pamiętam, byłem zaproszony w zeszłym roku i był absolutnie super, byli tańczący derwisze w Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, w ogóle nowy, piękna sala koncertowa, piękny budynek w Katowicach, kto nie był, to jak najbardziej polecamy, żeby sobie chociaż zajrzeć.
Tak, ale dla mnie ten koncert, znaczy nawet nie wiem, to jakiś występ, też był dużym zaskoczeniem i sama zastanawiałam się, czy ja w ogóle dam radę i czy kręcący derwisze będą w stanie mnie zainteresować i pamiętam, że przez moment myślałam sobie, Boże, usnę, ale potem rzeczywiście jakiś rodzaj transu, czegoś się zadziało, tak. I to było ciekawe doświadczenie.
No właśnie... Fajnie to było zobaczyć na żywo coś, co tam widziałem, jak byłem mały, w jakichś programach typu Pieprz i Wanilia, Tony Halik i tak dalej.
Tak, więc u nas rzeczywiście wydarza się dużo takich niespodziewanych rzeczy i to też sprawia, i to znowu moje doświadczenie, że ja po 20 latach czuję się tak, jakbym była od roku w tej pracy, bo cały czas jest coś ciekawego, interesującego. No nie jestem w stanie się tym znudzić, ale to oczywiście cechy osobowości, czy kogoś to kręci, czy nie i czego potrzebuję w danym momencie. Więc dla mnie ta mnogość rzeczy i to, że mogę dotykać bardzo różnych rzeczy, sprawia, że nie jestem w stanie się znudzić. I że też po pracy nie potrzebuję wielu bodźców, bo w pracy się tak przybodźcuję, że już potem.
Już później nie trzeba.
Tylko na bok schodzę.
Jakieś
teraz.
Błędy popełnione, nauczki, wnioski wyciągnięte z tych błędów przez te 20 lat.
Ojej, no to cała masa. Aż trudno mi cokolwiek wymienić. Ale fajnie, że mogłam popełniać te błędy i że miałam takich przełożonych,
którzy się da.
Pozwalali mi na te błędy i to mam ogromną wdzięczność, że nie szukanie winnych i kara, tylko co możemy zrobić inaczej. Ale taki najświeższy... To wrócę do tego projektowania uniwersalnego, bo to jest dla mnie ciekawa działka.
Projektowanie uniwersalne to znowu to z dostępnością związane, tak?
Z dostępnością, ale ja myślę o tym właśnie szerzej i to był ten błąd. Czyli weszła ustawa o dostępności w 2019 roku, która nałożyła na instytucje, no z tego mojego poletka kultury, instytucje publiczne, obowiązek zwiększenia dostępności. Czyli żeby były pętle indukcyjne, żeby jeśli jest osoba niewidoma, mogła otrzymać asystenta, który...
Co to jest pętla indukcyjna?
Pętla indukcyjna to jest takie narzędzie, sprzęt, który pozwala osobom mającym aparaty słuchowe lepiej słyszeć, zbierać dźwięk w trakcie wydarzeń.
Czyli w trakcie jakiegoś koncertu na przykład, tak?
No tak, no koncertu, ale nawet jak jest konferencja, to te osoby, żeby dobrze słyszały, niektóre osoby, bo właśnie to jest tak bardzo różne zaburzenia związane ze słuchem, że trudno to zaszeregować w cokolwiek. No i my weszliśmy bardzo mocno w te tematy, żeby być takimi instytucjami otwartymi, że jak będzie chciała przyjść osoba niewidząca, niesłysząca, poruszająca się na wózku, to my będziemy mieli wszystko. Tłumaczyliśmy wszystko na polski język migowy, byli tłumacze. No i w którymś momencie, i to był taki moment zatrzymania w zeszłym roku przy ogólnopolskiej giełdzie projektów, gdzie mieliśmy właśnie temat animacja plus włączanie, trochę doszło do takiego wypalenia instytucji, że ogrom kasy, bardzo dużo dodatkowych pieniędzy, bo do tej pory jak webinar kosztował X, to żeby był dostępny, musiał kosztować dwa razy X.
Faktycznie, ja też miałem takie doświadczenie, się śmiałem, że pierwszy raz w życiu, też u was gdzieś występowałem i że się śmiałem, że pierwszy raz w życiu mam tak jak w telewizorze osobę w prawym dolnym rogu, która macha rękami i to tłumaczy na język migowy.
No właśnie, no to stwierdziliśmy, że chcemy tak, że jak jakaś osoba głucha, niesłysząca będzie chciała skorzystać, to może wchodzi na nasz webinar i korzysta. I tych błędów, znaczy błędów, bardzo dużo udogodnień wprowadziliśmy, ale one były bardzo drogie, a nie przekładały się na odbiorców. I to nie było tylko nasze doświadczenie, ale wielu instytucji kultury. I w którym...
A skąd to wiedzieliście? Jakoś to badaliście?
Nie, czy... bez badań, ale spotykamy się, rozmawiamy. Ten świat kultury nie jest zbyt szeroki. Jak pracujesz w kulturze, to potem już masz sieć połączeń i wiesz, słyszysz i na różnych konferencjach związanych z właśnie z takim działaniem włączającym. Słyszeliśmy te głosy i w którymś momencie doszliśmy do wniosku, że robimy rzeczy dla kogoś, kogo nie ma obok nas, kto nie jest naszym kolegą w pracy, kto nie jest osobą niewidzącą, niesłyszącą. I ja pamiętam taki moment olśnienia. Czy ja bym chciała uczestniczyć w wydarzeniach, które ktoś dla mnie robi i w ogóle nie ma mojej perspektywy i pojęcia o tym, aha, z czym ja się mierzę, jaki mam problem. I właśnie zaczęliśmy inicjować projekt Praktykuj dla głuchych, który będzie jako oddzielny pilotaż w tym roku i czekam w niesamowitym napięciu i ekscytacji. I stwierdziliśmy, że jeśli wśród nas nie będziemy zatrudniali osób niewidzących, niesłyszących, poruszających się na wózku, to nasze działania będą przeciwskuteczne. Że my musimy mieć takich kolegów, koleżanki i razem z nimi działać, wtedy oni też budują naszą publiczność i odbiorców. No bo jeśli pracuje z nami jedna osoba głucha, ma sieć kontaktów, gdzieś działa, trochę jak z wolontariatem, no budujemy sobie publiczność, ale to też niech te osoby tworzą dla siebie wydarzenia, a nie my, osoby pełnosprawne, chociaż nie lubię tego określenia, bo każdy z nas ma jakieś trudności, ograniczenia, problemy, mówimy, że stworzyliśmy coś dla was, a wtedy jest taki opór, jeszcze, a wy z tego nie skorzystaliście, a my się tak bardzo staraliśmy, więc
no, ja po prostu słucham jak urzeczony, no genialny i bardzo uniwersalny wniosek, nie?
No, więc wiesz, jakby to trochę zmienienie perspektywy, usłyszenie czegoś, prosta rzecz właśnie na spotkaniu z osobą głuchą, mówię, czemu wy nie uczestniczycie w webinarach Narodowego Centrum Kultury, takie ekstra tłumacz migowy wszystko jest, a ona, ale że webinary Narodowego Centrum Kultury takiej poważnej, zacnej instytucji mogą być skierowane do nas, do osób głuchych? To był pierwszy wniosek. Drugi, słuchajcie, my scrollujemy tak samo jak wy. I jeśli w ostatniej linijce tekstu piszecie tłumaczenie na polski język migowy, to my do tej treści nie docieramy. Na grafice narysujcie znak rąk, taki, który jest właśnie znakiem rozpoznawczym dla osób migających. I wtedy my będziemy to wiedzieli. To jest 3 lata czy 4 lata naszej pracy i w ogóle nie zapytaliśmy o tak podstawowe rzeczy. Więc jak mnie pytasz o takie błędy, porażki, to jest dla mnie jakaś niezwykłe odkrycie, że zespół ludzi, sztab osób w ogóle tego nie zauważył, ale też nie chcę, wiesz, wpadać w jakąś otchłań rozpaczy. Nie ma obok nas tych ludzi, więc nie masz kogo zapytać. Dlatego na najbliższe lata nasze działania będą takie, że naprawdę chciałabym, żebyśmy zaczęli otwierać swoje głowy, myślenie i doceniać różnorodność w zespołach. Bo też jak pojawił się ten temat i zaczęliśmy układać sobie różne rzeczy, że o Boże, jak to będzie ciężko, jak my będziemy z takim kolegą, koleżanką pracowali, że trzeba będzie rozmawiać inaczej, że oni czytają z ruchu warg, bo język polski jest często dopiero ich drugim językiem. Pierwszy to jest polski język migowy. I co się zadziało? Mam ciary, trochę jak o tym mówię, bo że będziemy musieli właśnie strukturę jakąś spotkania, że nie będziemy mogli sobie przerywać, że różne kroki trzeba wykonać i zespół, ej, mi też by się to przydało. Chciałbym, żebyśmy nie gadali jeden przez drugiego, chociaż ja słyszę, ale jestem przebodźcowany, trudniej mi wyciągać coś ze spotkania, jeśli mówimy jeden przez drugiego.
Czyli to w ogóle brzmi tak, chcecie mieć troszkę bardziej ustrukturyzowane spotkania, zaproście osoby niesłyszącą.
No, dokładnie, wiesz, i to wychodziło, ale to taka lawina, bo ja wiem, że to kolejna godzina znowu, ale naprawdę masa rzeczy. Potem ktoś się przyznał, a ja jestem osobą wysoko wrażliwą. Jak robimy wydarzenia kulturalne i jest tak głośno, a nie ma strefy chilloutu, strefy takiej wyciszenia, spokoju, to ja źle funkcjonuję i ja wieczorem jestem bardzo zmęczony. I w ogóle właśnie myślenie o tym uniwersalnym projektowaniu dla wszystkich, czyli i dla dzieci, dla młodzieży, dla seniorów, to też są jakieś szczególne grupy. Nie tylko ten nasz prosty schemat, nie widzi, nie słyszy, nie porusza się sam.
No tak, trzeba mu windę zainstalować, żeby mógł
to
wjechać.
Jest ma windę,
poręcz WC i właściwie i jesteśmy
zrobiliśmy, jesteśmy tacy cacy, nie? Więc to mi pokazało, że naprawdę szeroko, że tych różnych też, to co się pojawia, no różnych problemów psychicznych, to co mamy po pandemii, wojna, to też jest jakiś znowu nowy obszar do tego, żeby być bardziej uważnym i czujnym na naszych pracowników. I ja jako menadżerka totalnie temu się przyglądam, wiesz, że naprawdę zadbanie o komfort wszystkich pracowników i wszystkich osób w zespole i że te niepełnosprawności są bardzo często niewidoczne, że o pewnych chorobach nie wiemy, bo ich w ogóle nie widać na pierwszy rzut
oka. No tak, no bo jak ktoś nie ma nogi, to po prostu to...
To
po
widzisz, wiesz, ale jak ma stwardnienie rozsiane, inne rzeczy, ma jakieś zaburzenia ze spektrum autyzmu, to czasem jest tak wysoko funkcjonujący, że my tego nie zauważymy. Więc na tym błędzie, który gdzieś tam popełniłam, to może i dobrze, że on został popełniony, bo ja nie zobaczyłam...
Czy ta wysoka wrażliwość, czy różne są opinie na temat, czy to jest jednostka, czy to nie jest jednostka, ale zasadniczo się bardzo identyfikuję z tym, co powiedziałaś, bo na wielu konferencjach ja właśnie tu miałem jakieś wystąpienie, tu później byłem na innym, światła migają, ludzie gadają, jest tego i było super i właśnie w takich miejscach, gdzie były takie strefy, wręcz, że było wymuszone, że to jest chill out, cicha muzyczka, raczej głośno nie gadamy, można sobie na chwilę usiąść, wypić kawę, otworzyć laptopa i tak dalej, a nie, że po prostu permanentne nawalanie bodźcami.
A stereotypowo pomyślałabym o tobie, że jesteś pełen energii, takim, że jesteś zajawkowiczem, że dla ciebie przebodźcowanie to nic takiego, a znamy się, wiesz, w kilku sytuacjach biznesowych, ale od razu moje myślenie, nie, Igor to da radę, bo przecież on żywy, głośny, otwarty.
Da radę, ale da
no
radę,
właśnie, ale po kosztem, co? Po co tak, dawać nie? radę, jak możemy zadbać o ten komfort, więc my teraz przy realizacji naszych konferencji staramy się zapewnić taką strefę chilloutu na każdym wydarzeniu.
Ciekawe.
Tak, żeby można było
To ciekawa nauczka, bo taka bardzo, bardzo biznesowa też. No. Nie? Produkowanie, wiesz, no to tak jakbyś, załóżmy, chcesz zagospodarować dużą falę imigracji ukraińskiej do Polski, jakiś produkt dla nich produkt dla nich wypuścić i nie mając jednocześnie żadnego Ukraińca w zespole i wam się wydaje, co oni mogą chcieć, nie? Albo projekt czy produkt dla kobiet, mając totalnie męski zespół i powodzenie.
To myśląc o dostępności, to też jest kolejna grupa, która rośnie w Polsce i której nie można nie zauważyć, ale też posługuje się innym językiem, potrzebuje tłumaczy, wiesz, i to znowu, ta grupa bardzo mocno się poszerza, więc fajnie widzieć szerzej, więcej. No właśnie, to tak.
I takie bliskie mojemu serduszku jest to wszystko. Z jak to tak, wiesz, schodząc, znaczy nie, no nie, że tam za bardzo się oderwaliśmy, ale trochę schodząc na ziemię, z jakich narzędzi korzystacie w pracy? Czy skoro jesteście tacy też w dużej części normalni, to co rozumiem, że jakiś Teams, Trello, czy pismo węzełkowe?
Spinam się tym pytaniem, bo nie jestem, myślę, osobą reprezentatywną dla sektora, bo ja trochę analogowa się czuję, ale korzystamy z wszystkich narzędzi, których które wymieniłeś poza tym ostatnim, ale rzeczywiście pandemia trochę przyspieszyła, nie? Ten rozwój, wszystko musieliśmy.
No tak,
więc
musiło.
Nie było narzędzia, w którym nie funkcjonowaliśmy, i Teams, i Zoom, i live webinar, i click meeting, wszystkie narzędzia do komunikacji. Co fajne, dzięki pandemii mamy swoją platformę szkoleniową, więc mamy też specjalnie oddzielnie skonstruowaną na Big Blue Batonie, i tam robimy i e-learningi, i szkolenia, ale też oczywiście do zarządzania, no uczestniczymy w szkoleniach.
No właśnie, bardziej mi chodzi o narzędzia do zarządzania. Trello jest.
Więc to jak najbardziej działa i myślę, że nie ma takiego narzędzia, z którego nie korzystamy. To jest kwestia po prostu projektu, czy to jest projekt międzyinstytucjonalny, czy wewnątrz organizacji. No bo jeśli wewnątrz organizacji mamy wszystko na ofisie, no to już działamy na tym jednym narzędziu, żeby nie stworzyć to, co ty mówisz na szkoleniach, mnogości, bo można zasypać pracowników. Wiesz, tysiącem tych narzędzi, tylko finalnie nie wiesz, gdzie czego szukać i gdzie mamy kalendarz uwspólniony, gdzie mamy jakieś materiały, ale coś, co też stworzyliśmy na potrzeby instytucji, to swój własny intranet, który staramy się teraz sprzedawać dalej. Intranet to jest trochę może mylna nazwa, ale takie narzędzie, w którym mamy wszystko. I miejsce na dokumenty zarządzania, i na obieg dokumentów, i budżety, i harmonogramy, i kosztorysy, i kadry. Więc pracownik przychodzący do naszej instytucji dostaje narzędzie, w którym ma wszystko w jednym miejscu, i to też myślę nie jest typowe dla instytucji kultury, a nawet dla biznesu, bo czasem nie ma tak fajnego narzędzia, jakie my tutaj.
Tak, czasem nie ma, regularnie jak się spotykam z klientami i tam rozmawiamy o typowych projektach, jakie wdrażają, to słyszę, że wdrażają na przykład elektroniczny obieg dokumentów, nie? I to jest zaskakujące. No bo człowiek by sobie pomyślał, że już w większości firm takie coś jest, nie? A ciągle jeszcze regularnie słyszy się, że gdzieś ktoś po prostu muszą sobie obiegówki drukować, jak się odchodzą z pracy i podpisywać.
No to u nas rzeczywiście, myślę, staramy się bardzo mocno już iść w taką cyfryzację, żeby to było... Ale ja uwielbiam działać na tym narzędziu, które mi sprzedałeś kilka lat temu, czyli karteczki do zrobienia w opracowaniu, skończone, zrobione, nawet mam taką tablicę.
Ja zawsze twierdziłem, że jak się da analogowo, to w ogóle to jest super. Natomiast no, pandemia też wiele rzeczy
wywróciła. Ale na pewno nie jesteśmy jakoś super, super zaawansowani. Gdzieś jesteśmy w procesie, mam wrażenie.
Ale też nie jesteście w epoce kamienia łupanego, tak jak wspomniałem. Nie jest suwak logarytmiczny i te sprawy.
Nawet nie wiem, co to jest. Teraz ja nie wiem.
Google też dla czytelników. Słuchaj, może masz jakiś przykład jakiejś najbardziej odjechanej historii, albo jaka ci się zdarzyła w trakcie jakiegoś projektu kulturalnego, albo może o jakiejś słyszałaś, że twoi współpracownicy, twoi koledzy z NCK-u coś takiego.
Ale przyszła mi rzecz do głowy taka. Nie, bo pewnie chciałbyś nie wiadomo co. Tutaj skok na bungee, artysta zrobił nie wiadomo co. Ja nie mam takich.
Nagi artysta wychodzący na scenę i coś trzeba z tym zrobić.
Ja nie mam takich niestety, to ktoś bardziej z projektów kulturalnych albo nie zapamiętuje takich rzeczy. Ale dla mnie, jestem świeżo po 3-dniowym szkoleniu, zaproś nas do siebie mocno procesowym, gdzie pracujemy nad zmianą oferty kulturalnej instytucji kultury 16 w danym roku i to mi pokazuje, jak bardzo jestem sklejona ze szkoleniami, jak ważne jest dla mnie uczenie się przez całe życie i ta chęć do uczenia się, że dla mnie najbardziej pojechane jest, jak robisz szkolenie i widzisz przemianę uczestników, w sensie od momentu wiem wszystko, niczego już się nie nauczę, nie potrzebuję, bo 40 lat pracuję w kulturze, zarządzam i wiem.
I dyrektor mnie tu wysłał, więc jest.
Tak, czy no właśnie. I dochodzisz do końca szkolenia i ktoś mówi, ale mam dużo do nauczenia, tak niewiele wiem. To dla mnie to jest tak pojechany moment, to jest bardzo moje, ale sama mam takie olśnienia, że też wchodzę w te pułapki. Przecież ja to już wiem, to zrobiłam, niczego mnie nie nauczysz, bo to już naprawdę wiem. Po czym mijają 3 dni szkolenia i po tych 3, a to było któreś z kolei, no cały czas uczestniczę, sobie myślę, wow, ile wzięłam od tych odbiorców. Jednak, że to doświadczenie bycia w grupie i usłyszenia pewnych rzeczy, które u nich się zadziewają, dopiero ci pokazuje, aha, też popełniłam ten błąd, też tego nie wiedziałam, więc dla mnie, z mojej działki, to są najbardziej pojechane momenty, taki proces zmiany gdzieś zachodzący w głowie, otwarcia się, usłyszenia drugiego człowieka, na maksa. Dla mnie to jest coś, na czym mi zależy i to mnie kręci, motywuje, mam dreszcze. Jeśli u mnie to zachodzi, to już w ogóle, bo to jest totalnie spójne, że razem chcemy coś zmieniać, robić. I ja wtedy czuję tak kosmiczną energię, coś jak pewnie ludzie, którzy są na koncertach, słyszą swojego ulubionego artystę i wiesz, katarzis, oczyszczenie, mam siłę do działania, bo...
Nie wiem, znaczy, bo ja bywam w takich sytuacjach, nie wszyscy klienci tacy są, niestety, ale czasem jest właśnie tak, że wow, że tego, że tu, że jednak trochę może coś zmienimy, że się da, że nie jest tak beznadziejnie, ale jak to porównuję do tego, jak byłem w Chorzowie na Rammsteinie i 60 tysięcy ludzi klaskało przy Iźwil, to jednak na tym Rammsteinie było mocniej, ale może jeszcze wszystko przede mną.
No, natomiast no wiesz, no takich naprawdę nie pamiętam, to, że ktoś przyjeżdża nie w to miejsce, nie na to szkolenie, w inną część Polski, to nie powiem, że to jest codzienność, ale zdarzają się takie sytuacje, trudno z tego wybrnąć. No to jest ta moja działka, bo ja już rzeczywiście od kilku ładnych lat jestem głównie w szkoleniach, więc takich typowo artystycznych z twórcami to niestety tutaj nie zaciekawię i nie opowiem.
Może jeszcze z kimś z NCK-u porozmawiamy, zrobimy specjalny odcinek podcastu. Najbardziej pojechane sytuacje z festiwali, tylko będziemy musieli cenzurować.
Dział projektów kulturalnych na pewno będzie sypał jak z rękawa.
Będziemy musieli
cenzurować. Nie wiem, czy będzie mógł, bo część jest, wiesz, nie do...
Właśnie.
Nie do opowiedzenia.
Tak, ja się śmieję, że jak się tak rozmawia z różnymi ludźmi, to słyszy się takie różne historie, mi też ludzie opowiadają, no ale to wszystko są takie off the record, no co innego sobie to opowiedzieć przy kawie, a co innego nagrać to i puścić,
no właśnie, więc też nie wiem, fetę. Czy bym zdradziła.
Słuchaj, takie ostatnie pytanie a propos trochę też jeszcze tych bzdur, bo już troszkę o ten temat skrobnęliśmy, bo ja praca w kulturze, słyszy się, że nie można tam mieć godnej pensji. No z tym to się kojarzy, nie? No, ja sobie pójdę do tej kultury, czy pójdę do jakiejś sfery budżetowej, ale że po prostu pensja jest totalnie głodowa, że mogę tylko liczyć na minimalną krajową i 100 zł premii raz na 3 lata. To jest prawda czy nieprawda? Czy tylko tym takim kulturą będzie człowiek żył, czy jednak troszkę jest w stanie... No to chociaż sensownie zarobić.
Trudne pytanie i trudna odpowiedź, bo na pewno jest różnie. Na pewno nie odpowiem za cały sektor, bo właśnie nie ma nawet takiej ustawy, która by gdzieś to pewnie regulowała, więc na pewno jest różnie i na pewno to, co powiedziałeś, tak bywa. Tak bywa, że w małych domach, centrach, ośrodkach kultury ta płaca jest rzeczywiście minimalna.
Z drugiej strony, broniąc tego, ja sobie też tak myślę, że to są często ośrodki w mega małych miejscowościach.
Tak, gdzie tam te zarobki inne też.
Więc w ogóle, więc tam generalnie wszędzie zarobki są
niskie
i posiadanie pewnej pracy też jest wcale niezłym.
Tak, ale zdarzają się pewnie i duże miasta. Naprawdę nie mam badań na ten temat, więc nie lubię wyrokować. Na pewno są duże miasta, w których te pensje są niskie. Na pewno to będą muzea, biblioteki, gdzie pewnie, nie wiem czy najniższe, ale blisko najniższej krajowej. Chociaż mam nadzieję, że to się zmienia. Ale na pewno też w kulturze można zarobić bardzo duże pieniądze, bo to zależy, czy jesteś muzykiem, czy jesteś pracownikiem instytucji kultury na etacie.
No teraz bardziej mówimy, nie zachęcamy, no bo pośrednio mam nadzieję, że podcast może zachęci w ogóle ludzi do dostrzeżenia tego sektora. No zakładam, że nikt w wieku na przykład 30 lat nie stwierdzi, a teraz zostanę muzykiem. No. Może prędzej stwierdzić, kurczę, ja zobaczę na te forum pracy w kulturze, czy na tą pracę w kulturze, na tę stronę, może tam są jakieś ciekawe oferty.
Wiesz co, ja bym chciała dopowiedzieć o mojej perspektywie, bo to jest wtedy nie muszę ściemniać, nie będę mówiła za kogoś i ktoś zakwestionuje u mnie, to jest inaczej. Ja naprawdę nie narzekam. To nie są pewnie pieniądze biznesu, ale takie jak w biznesie można zarobić, ale po pierwsze uczestniczę w rzeczach, które sama tworzę sobie projekty, myślam i finalizuję, ale to jakby może obok, bo o tym dużo mówiłam, ale to są i 13 pensje, to są premie, to są karta benefit, to jest możliwość do finansowania opieki medycznej, więc ja widzę trochę jako menadżer coś szerzej, nie gołą pensję, ale sumę rzeczy, która się zdarza w ciągu roku i finalnie jak dzielisz na 12 miesięcy, to nie można mówić o jakiejś tam kwocie, bo my często jako narzekający ludzie mówimy ten kwitek, wiesz, w danym miesiącu. No jak zliczysz cały rok i podzielisz na 12 miesięcy, to już jest zupełnie inna kwota. No i oczywiście to nie są kwoty, nawet te miesięczne, bliskie najniższej krajowej, więc są instytucje kultury w Polsce, które płacą dobrze. Dla mnie to są godne stawki, ale dwa. My, przez to, że mamy mnogość tych projektów, doświadczeń, to my też możemy sobie dorabiać. Ja też chcę o tym powiedzieć, że oceniamy czasem wnioski, robimy inne działania kulturalne, płatne, działamy gdzieś w NGO-sach i realizujemy projekty, tam też są pieniądze na działania projektowe. No to jest taka działka, która stwarza ci wiele możliwości, więc jeśli ktoś potrzebuje więcej kasy, bo kasa go motywuje i marzy o wakacjach gdzieś tam i musi sobie zarobić, żeby spełnić to marzenie, to wydaje mi się, że to się uda zrealizować. Ja tak nie mam, bo kasa mnie nie motywuje, ale wiem, że to nie jest jakby punkt widzenia wszystkich. Dla mnie istotniejsze jest warunki pracy, podejście do pracownika, fajna atmosfera w pracy, dobry zespół, bo finalnie spędzam tu najwięcej czasu i dla mnie, jeśli miałabym zarabiać dużo, ale siedzieć 8 godzin nie czując sensu, będąc z ludźmi, których nie...
Gryząc trociny, ale zarabiając 30 tysięcy na rękę.
To gdybym ja trafiła w takie miejsce, to dla mnie raz w roku wylot na Bali czy super auto nie nakręcałoby mnie i nie motywowało do działania. I zawsze to podkreślam, że warto znaleźć sobie miejsce, w którym jest ci wygodnie z twoim jakby całym kodeksem zachowań, potrzeb, nie wiem jak to nawet nazwać. I że każdy ma różnie i powinno się szukać takich miejsc, w których spełniasz po prostu, wiesz, te swoje zajawki. I były takie pracowniczki u nas w dziale, które uwielbiałam, wspaniałe, motywujące do działania, widziałam potencjał, ale po roku dwóch z bólem serca, bo pozbywałam się pracownika, mówiłam: słuchaj, ty się tu spalisz, ciebie kręci zupełnie co innego, ty potrzebujesz zupełnie innego obszaru działania, kasa. I odchodziły i dalej się, wiesz, przyjaźnimy, jesteśmy w kontakcie, wyczuwasz, kto czego potrzebuje, bo u nas papierologia, jakieś dodatkowe rzeczy, które no niektórych duszą, albo siedzenie od 8 do 16 dla kogoś, to jak śmierć za życia, wiesz, że po prostu uschniesz. A dla mnie to jest poczucie bezpieczeństwa, komfortu. Ja po prostu lubię pojechać na szkolenie, zrobić event, ale jak wracam do biurka, siadam do Excela, harmonogramów, pism, umów, ja naprawdę, wiesz, mam taki swój work-life balance, że mnie to po prostu, dla mnie to jest ta równowaga, to jest bliskie mnie, mi się to wszystko spina, działa i chyba o to chodzi, żeby po prostu słuchać siebie i znaleźć sobie miejsce, a nie męczyć się, bo ktoś mi kazał być prawnikiem, lekarzem, pójść do korpo, ale w sumie czy ja tego chciałem, czy nie, to nie wiem, więc dla mnie trochę gadam jak nawiedzona, ale na maksa w to wierzę. Na maksa wierzę, że to jest kluczowe w takim myśleniu i wkurzam się właśnie jak słyszę ciągle, bo w tej kulturze to się tak źle zarabia. Boże, to jest znowu jakieś coś zastępczego, bo znam masę ludzi, którzy są zadowoleni z zarobków. To jest wystarczające dla nich i tyle. A nigdy nie ma, wiesz, enough. Zawsze każdy ci powie, mówię.
No, ja tutaj oczywiście delikatnie w pełni się w ogóle utożsamiam i podpisuję z tym, co mówisz.
Ale nie musisz.
No, ale nie, bardzo mi się podoba i zgadzam się. Natomiast no oczywiście, wiesz, zakładam, że jeżeli ktoś chce chociażby utrzymać się w Warszawie, to no, pensja minimalna krajowa, no to umówmy się, to jest na kwestia wegetacji, nie?
Nie, minimalne warunki, zgoda, pełna tak, ale znowu, patrz, mamy tak różnie. Niektórzy mają 2-3 mieszkania po rodzicach, zabezpieczenie finansowe i trochę chodzą do pracy na zasadzie, ale wiem, my jako pracodawcy powinniśmy jednak szanować pracę i mam to samo, myśląc o nauczycielach, że sorry, no jeśli kończysz studia, wykonujesz ileś lat pracy nad sobą, nad tym, żeby być lepszym pracownikiem, to cały czas nie rozumiem, dlaczego te zawody związane z taką szeroką edukacją, z tym, że musisz skończyć konkretne studia, wykonać gdzieś tam tą pracę naukową, to są tak słabo opłacane w Polsce. Tego nie zrozumiem. Ale
to jest bolesny i trudny temat, na którym możemy pewnie zrobić 7-odcinkowy.
Na świecie jest podobnie, więc pewnie, wiesz, nie ma co do Polski się ograniczać, że teraz bardziej te zawody takie stricte, że masz fach w ręku, są dużo bardziej opłacane. Coś, co za moich czasów, kiedy studiowałam, to mówienie, bycie stolarzem, mechanikiem, to jest jakieś gorsze. Teraz mam poczucie, że...
Tak, teraz jest inaczej. Czyli zostań stolarzem, mechanikiem albo pracuj w kulturze. Taki morał z naszej rozmowy. Słuchaj, bardzo serdecznie ci dziękuję. Czy chciałabyś zostawić naszych słuchaczy, tudzież widzów z jakimś, nie wiem, gdzieś mają zajrzeć? Podejrzewam, że pewnie na Pracuj w Kulturze, albo może w jakieś jeszcze inne miejsce.
Na nck.pl. No tutaj rzeczywiście na nck.pl to dużo więcej działań niż i projektów niż te, które wymieniłam, bo ja rzeczywiście blisko swojej działki, działu szkoleń i profesjonalizacji, ale naprawdę zachęcam, robimy niezwykłe rzeczy, fajne. Mamy wydawnictwa, mamy programy do edukacyjne, mamy projekty kulturalne, edukacyjne, dział, który zajmuje się badaniami w sektorze kultury, więc jeśli ktoś, kto nas słucha...
Chociaż troszkę się zajawił.
Tak, to myślę, że to jest dobre miejsce na to, żeby zobaczyć, jak fajne rzeczy robimy. No i oczywiście i fanpage, znaczy Facebook, Instagram, to wszędzie tam Narodowe Centrum Kultury jest.
Wszystko podlinkujemy.
Dzięki.
Słuchaj, Irmina, bardzo serdecznie dziękuję. To była bardzo fajna rozmowa i mam nadzieję jeszcze, może nie ostatni raz.
Może do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Niezmiennie zapraszam Cię też do dołączenia do naszej darmowej społeczności oraz na nasz biuletyn. Linki znajdziesz w opisie. Do usłyszenia.